chorobami nerek najprawdopodobniej zmaga się co najmniej co dziesiąty Polak, ale część z nich nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Najbardziej narażoną grupą są osoby z nadciśnieniem tętniczym po 60 roku życia, a także cierpiące na tzw. zespół metaboliczny. Co robić, aby nie dać się chorobom nerek? O tym mówić będziemy w tym wydaniu z Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest profesor doktor habilitowany Beata Naumnik, kierownik pierwszej kliniki nefrologii i transplantologii z ośrodkiem dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także konsultant wojewódzki do spraw nefrologii. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
W trakcie audycji czynny jest nasz telefon do studia 85 744 2222, pod którym można zadać pytania, ale proponuję wsłuchać się najpierw, bo być może odpowiedzi na wszystkie państwa pytania znajdą się właśnie w audycji. Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. W drugi czwartek marca przypada Światowy Dzień Nerki. W tym roku było to 11, w ubiegłym tygodniu. Powstał z inicjatywy Międzynarodowego Towarzystwa Nefrologicznego i Międzynarodowej Federacji Fundacji Nerek i jest obchodzony od 2006 roku. Żeby zrozumieć, o czym my będziemy mówić przynajmniej, trzeba teraz przypomnieć, jak działają nerki, pani profesor.
Szanowni państwo, nerki to potężna fabryka. Po pierwsze oczyszczalnia ścieków, to tak bardzo lakonicznie można powiedzieć. Nerki usuwają wszystkie niepotrzebne metabolity z naszego organizmu. Bardzo ważna funkcja. Jeżeli nerki przestają działać, to się trujemy tymi metabolitami. Druga bardzo ważna rzecz, bo jest to potężna fabryka, to jest produkcja aktywnej postaci witaminy D3 i erytropoetyny. Erytropoetyny, która pobudza tworzenie erytrocytów w szpiku kostnym. Oprócz tego to właśnie nerki dostarczają wodorowęglany, które zapewniają prawidłową równowagę kwasowo-zasadową, czyli przeciwdziałają kwasicy, o której państwo też już na pewno słyszeliście.
No dobrze, to w takim razie co już wiadomo o tym, jaki wpływ na funkcjonowanie nerek może mieć zakażenie SARS-CoV-2 i przechorowanie COVID-19?
Muszę powiedzieć bardzo uczciwie, że my nie mamy dużych badań, czy też dużych statystyk, które by mi ułatwiały odpowiedź na to pytanie, ale na podstawie serii przypadków wiemy, że infekcja SARS-CoV-2 może wywołać zarówno ostre uszkodzenie nerek, jak i może wywołać przewlekłe uszkodzenie nerek. Dlatego zawsze należy zachować czujność. Nie ma tu jakichś klasycznych statystyk, którymi mogłabym się wesprzeć, ale każdy z państwa, który przechorował COVID-19, powinien zwrócić uwagę na to, czy ma prawidłową kreatyninę i jakie jest badanie ogólne moczu.
A ta prawidłowa kreatynina, to przypomnijmy?
W zależności od wieku, no ale właśnie. Powiedzmy, jeżeli ona jest 1 i poniżej, to prawdopodobnie jest dobra. Im człowiek starszy, tym ta kreatynina może być troszeczkę wyższa. Jak państwo otrzymacie wynik z laboratorium stężenia kreatyniny, to tam jest jeszcze coś, co się nazywa EGFR, czyli przesączanie kłębuszkowe, frakcja filtracyjna. Jeżeli jest powyżej 60, prawdopodobnie jest nieźle. Jeżeli jest poniżej 60, należy się skontaktować z nefrologiem.
Czyli te dwie dane, to jest kreatynina
i EGFR,
EGFR
to czyli frakcja przesączania.
Tak. No właśnie. To w takim razie kiedy i u kogo mogą się pojawić jakieś problemy z nerkami? Mówię w kontekście właśnie SARS-CoV-2 i COVID-u.
Szczególnie predysponowane są osoby, które mają cukrzycę i są otyłe. To jest już fakt powszechnie znany, ale uwaga również na nadciśnienie, uwaga na choroby onkologiczne, uwaga na leczenie immunosupresyjne, a tutaj jest bardzo dużo różnych chorób, bo to mogą być schorzenia reumatologiczne, mogą być schorzenia hematologiczne. Czyli już państwo widzicie, że tak naprawdę w każdej sytuacji należy zachować ostrożność.
No jasne, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę informacje, które uzyskujemy z mediów teraz, że ktoś bardzo łagodnie przeszedł COVID, a się okazuje, że po paru tygodniach, a już nawet pewnie i miesiącach, zaczynają się dziać różne rzeczy. To co się może dziać wtedy?
Proponuję absolutnie zbadać badanie ogólne moczu, bo w przypadku nerek poszukujemy białko moczu albo erytrocyturii, bo to są takie wykładniki, które w każdym przypadku mówią nam o bardziej zaawansowanym bądź mniej zaawansowanym uszkodzeniu nerek. Jeszcze zanim zaobserwujemy wzrost kreatyniny. Proszę pamiętać, że wzrost stężenia kreatyniny jest późnym markerem. To, co powinniśmy zrobić przede wszystkim, to naprawdę proszę zrobić zwykłe badanie ogólne moczu, a nawet powiem prościej. Proszę kupić paseczek w aptece do badania moczu, nasiusiać w pojemniczek i włożyć ten pasek. I po skali barwnej Państwo się zorientujecie, czy tam nie ma domieszki krwi, białka, czy jest prawidłowa ilość leukocytów. To jest bardzo proste badanie, ale proszę mi wierzyć, że przynajmniej będziecie Państwo albo uspokojeni, albo będziecie wiedzieli, że musicie poszerzyć badania.
Czyli najbardziej podstawowym i najwcześniej wykonywanym jest właśnie badanie moczu po prostu.
Tak, tak. To jest najwcześniejsze i najprostsze badanie i w sumie najtańsze. A proszę mi wierzyć, że jest bardzo dobre.
No dobrze, a jeżeli zauważymy, że coś jest nie tak, no to wtedy idziemy do nefrologa od razu, czy też idziemy do lekarza rodzinnego? Choć to nie takie proste.
No właśnie, sytuację mamy taką, że wizyta u lekarza rodzinnego nie jest prosta, dlatego że zwykle są e-wizyty. Ja ten problem dobrze znam. Poradnie nefrologiczne właściwie mogę powiedzieć, że są otwarte. Przynajmniej nasza poradnia przykliniczna i poradnia w ogóle WSK, one funkcjonują normalnie, funkcjonują hybrydowo. Zawsze można też zadzwonić z problemem i dopytać się, czy to wymaga konsultacji po prostu w cztery oczy, czy też można problem przedyskutować przez telefon. Ale na pewno warto po taki kontakt sięgnąć.
No tu mówimy o takim etapie, który nie daje żadnych jeszcze objawów, bo tylko jest zmiana w moczu, zmiana, która nie spowodowała jeszcze reakcji organizmu. Natomiast pojawiają się również różne sygnały, a które sygnały, które poczujemy, to już powinniśmy nie bagatelizować, tylko wziąć naprawdę poważnie i zrobić badania.
Stanowczo muszę zwrócić uwagę, że należy sprawdzać i mierzyć sobie w domu ciśnienie tętnicze, bo to jest bardzo dobry parametr. Zwykle jest tak, że jeżeli z nerką coś się dzieje i dojdzie do uszkodzeń strukturalnych, to automatycznie rośnie ciśnienie systemowe krwi. Czyli jak ktoś ma nadciśnienie i nagle mu się rozregulowywuje, albo nie miał nadciśnienia tętniczego, ono się pojawia, to już jest bardzo sugestywne. Młode osoby, które na przykład budzą się rano z bólem potylicy, a jeszcze potem spoglądają w lusterko i widzą, że mają obrzęk powiek, to jest też bardzo charakterystyczne właśnie dla uszkodzenia nerek. W ogóle pojawiające się obrzęki, no już jak powiedzmy są takie dystalne na kończynach dolnych, na stopach, na podudziach, to też to nie znaczy to w 100%, że to na pewno chorują nerki, ale to rzeczywiście tak może być. A oprócz tego to są bardzo niespecyficzne objawy, na przykład zmęczenie. Ogólne zmęczenie, takie powiedzmy zbylejaczenie, niechęć do czynności, które na przykład wcześniej nam sprawiały przyjemność. Takie budzenie się zmęczonym i chodzeniem spać zmęczonym, to są bardzo niespecyficzne objawy, ale bardzo często pacjenci właśnie zgłaszają, że nie wiedzą, co się dzieje, ale po prostu są słabi i tolerancja wysiłku jest również gorsza.
A czy można mniej więcej określić, jak szybko postępują choroby nerek? Czy to jest szybka, czy też mamy na to dużo czasu?
To zależy, panie redaktorze, od tego, co się w tych nerkach dzieje, bo są takie schorzenia, które dają bardzo szybki przyrost zarówno objawów, jak i bardzo niepokojący wzrost parametrów. I to się potrafi dziać z dnia na dzień. Ale są choroby, które potrafią wlec się, mówiąc lakonicznie, miesiącami, a nawet latami. I te są najbardziej podstępne, dlatego że one doprowadzają do bardzo już zaawansowanych uszkodzeń, a są diagnozowane dopiero wtedy, kiedy już jest dużo objawów, kiedy parametry są nieprawidłowe, a tak naprawdę wtedy nefrolog ma już niewiele do zrobienia.
Powiedziała pani, że nerki to taka wielka fabryka, a właściwie oczyszczalnia ścieków, no bo to, co do siebie włożymy, musi się w jakiś sposób zamienić na energię, na to, co pozytywne, no i niestety na te ścieki. Właśnie za chwilę spróbujemy powiedzieć, co wkładać do ust, żeby potem nie cierpieć z powodu obciążenia nerek. Pani profesor, szacuje się, że na choroby nerek cierpi ponad 4 miliony Polaków, a większość o tym nie wie. Kto jest w grupie ryzyka?
Pan redaktor już na początku bardzo ładnie powiedział, że to są pacjenci tak, z cukrzycą, otyli, z nadciśnieniem tętniczym, z chorobami uwarunkowanymi genetycznie. Może tych chorób nie jest aż tak wiele, ale one są bardzo ważne. Między innymi taką chorobą jest wielotrybulowatość nerek typu dorosłego. Mhm. To są pacjenci z kamicą, to są pacjenci, którzy na przykład mają niestandardową masę ciała, bo nie każdy musi być otyły, żeby był predysponowany, na przykład zbyt dużo masy mięśniowej. I ta masa mięśniowa, która budowana jest w sposób nienaturalny, powiedzmy, to również jest czynnik ryzyka. Nie mówiąc o tym, że oczywiście alkohol, nikotyna, różnego rodzaju używki.
Ale każą czasami pić piwo.
No to jak jest, już żeśmy rozmawiali w programie chyba dwa razy na ten temat, że ja dementuję i trzeci raz również głośno dementuję, piwo nie służy nerkom, piwo jest alkoholem i tak to należy traktować.
No właśnie, w takim razie, czy w jaki sposób trzeba się odżywiać, w ogóle jak odżywianie wpływa na kondycję nerek?
Należy we wszystkim zachować umiarkowanie. Czyli dieta ma być zbilansowana i ma dostarczać absolutnie wszystkich produktów żywnościowych zgodnie z piramidą żywienia. Natomiast to, co jest bardzo istotne, to nerki muszą mieć zajęcie. Czyli trzeba dostarczać odpowiedniej ilości płynów, ale tutaj mówimy o wodzie i o płynach, które nie są płynami dosładzanymi na przykład, bo te już nie są takie zdrowe, bądź też to nie jest stężona kawa, którą liczymy potem za, powiedzmy, porcję płynu, bo tak też nie jest. Następna sprawa bardzo ważna, mało soli. Generalnie rzecz biorąc, nerki nie lubią soli. Dlaczego? Dlatego, że nadciśnienie tętnicze, które rozwija się w nerkach, jest zawsze sodozależne. I naprawdę, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że to, co kupujemy i żywność wysoko przetworzona, jest przede wszystkim zwykle wysoko, bogata w sól również. I ona jest generalnie rzecz biorąc bardzo niezdrowa.
Jeśli chodzi o już wspomnianą przez panią budowę muskularną, no część kulturystów to ma taką dietę, że tamtego białka to jest tak dużo, że nawet to trudno sobie to wyobrazić, że ten organizm to przetrawi. A jaki wpływ na nasze nerki mogą mieć właśnie takie diety wysokobiałkowe czy ketogeniczne, czyli zwiększenie podaży tłuszczów przy jednoczesnym ograniczeniu spożywania węglowodanów?
Tak, ta dieta ketogeniczna to jest bardzo już teraz popularna i ona jest bardzo szeroko stosowana, bo się bardzo na niej dobrze chudnie i rzeczywiście dobrze się chudnie. Tylko proszę pamiętać, że te diety są oparte na mięsie, na rybach, bardzo często na biale. To jest białko. I teraz, jeżeli ktoś ma zupełnie zdrowe nerki i te nerki są całkowicie nieuszkodzone, to powiedzmy, jeżeli dostarczymy codziennie trochę więcej białka, jeżeli zakłada to piramida żywnościowa, to może dramatu nie będzie. Ale jeżeli ktoś ma uszkodzone nerki i wejdzie na taką właśnie dietę wysokobiałkową, jaka by ona nie była, czy to jest ketogeniczna, czy to będzie budowanie masy ciała i dostarczanie używek białkowych po prostu, to po prostu, proszę Państwa, w ten sposób przyspieszamy postęp uszkodzenia nerek. I to jest absolutnie wykazane i potwierdzono naukowo i tu nie ma co spekulować, innymi słowy, dokładnie musimy wiedzieć, w jakiej kondycji są nasze nerki, jeżeli planujemy wejść na dietę. Bo oczywiście redukcja masy ciała jest bardzo pożądana, ale dieta musi być cały czas zbilansowana i musi być ruch. I wtedy ma to sens.
No dobrze, to jeżeli ktoś planuje odchudzanie właśnie za pomocą takich diet, to dobrze jest zrobić badanie moczu.
Tak,
czy to wystarczy?
To jest między. Tak, to jest jeden z dobrych argumentów, żeby zrobić badanie ogólne moczu i oznaczyć sobie stężenie kreatyniny.
I to niekoniecznie trzeba iść do laboratorium, bo jak pani wspomniała, można to zrobić po prostu poprzez test, który kupujemy w aptece, bo on jest bez recepty przecież.
Tak, tak, dokładnie, możemy go kupić.
Wspomniała pani tutaj o alkoholu i o papierosach, więc które używki najbardziej szkodzą nerkom i dlaczego?
Proszę Państwa, nikotyna jest zgubna, jeżeli chodzi o naczynia naszego organizmu, bo ona przyspiesza miażdżycę. Oczywiście o nikotynie można by mówić bardzo dużo, bo to nie sama nikotyna, to są ciała smoliste, to jest choroba nowotworowa i bardzo dużo pokrewnych rzeczy. I oczywiście to również może być choroba nowotworowa nerek, bo jeżeli ktoś ma predyspozycję, to tak się może zdarzyć. Ale musicie Państwo pamiętać, że wszystko, co szkodzi naszym naczyniom, czyli dieta bogato cholesterolowa, właśnie nikotyna, wszystkie czynniki, które przyspieszają rozwój miażdżycy, to jest przyspieszanie rozwoju nadciśnienia tętniczego, ale jednocześnie pamiętajmy, że te same naczynia doprowadzają krew do nerek. Jeżeli je zniszczymy, jeżeli tam będą blaszki miażdżycowe popękane z narastającymi skrzeplinami, będą utrudniały ukrwienie tym nerkom i będą doprowadzały do nefropatii nadciśnieniowo-niedokrwiennej.
Jasne, a jeżeli weźmiemy pod uwagę nasze takie nawyki ratowania się przed bólem głowy, właśnie jakimiś tableteczkami, tam jakiś APAP wezmę, albo jeszcze jakieś niesterydowe leki przeciwzapalne, co się wtedy dzieje?
No to jest następna zgubna czynność, czy zgubny nawyk brania tabletki na wszelki, bo bardzo często pacjenci mówią, że ja na wszelki wypadek biorę już rano tabletkę, żeby mi nie bolała głowa. Mhm. To jest fatalne, dlatego że proszę pamiętać, że dostarczacie państwo po pierwsze czynników czynnych, które też wpływają na naczynia, ale po drugie ta cała chemia dostarczana do organizmu jest filtrowana przez nerki. I niesteroidowe leki przeciwzapalne mają dwa punkty uchwytu w nerkach na podstawie dwóch różnych mechanizmów są w stanie je uszkodzić. Jeden z nich bezpośrednio uszkadza nabłonek cewek nerkowych, więc po prostu trujemy te nerki.
I co się wtedy dzieje, jak te cewki są uszkodzone?
Rozwija się coś, co się nazywa przewlekłą cewkowo-śródmiąższową chorobą nerek, która jest automatycznie jednym z chorób doprowadzających do schyłkowej niewydolności nerek. Także jest to sprawa bardzo poważna. I proszę pamiętać, że oczywiście to, że sąsiadce przyjmowanie jakiegoś na przykład niesteroidowego leku przeciwzapalnego przez pół roku nie zaszkodziło, to nie znaczy, że państwu nie zaszkodzi, dlatego że każdy z nas ma osobniczą wrażliwość, zupełnie inną i inną dawkę kumulacyjną, która uszkadza nerki.
Czy w takich sytuacjach da się zaobserwować jakąś reakcję osobniczą, czy że właśnie po tych lekach może akurat właśnie źle zadziałały na nerki?
No powiem w ten sposób, że pierwszych symptomów jak zwykle nie widać. I to jest właśnie bardzo złe, bo gdyby cokolwiek było widać, to szybko byśmy stwierdzili, że to mi nie służy. A tutaj tak nie jest. Zwykle pacjenci przychodzą z dużym problemem wtedy, kiedy niestety na cofnięcie tych zmian jest już za późno.
No i właśnie o tym, z jakimi problemami przychodzą, jak je wcześniej rozpoznać, powiemy za chwilę. Pani profesor, mamy dzisiaj ponad 14 tysięcy zakażeń koronawirusem w Polsce. No i też zastanawiamy się, czy osoby z uszkodzonymi nerkami są bardziej narażone na zakażenie SARS-CoV-2 i zachorowanie na COVID-19.
Mogę ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że pacjenci ze schyłkową niewydolnością nerek są wyjątkowo narażeni na infekcję SARS-CoV-2. Proszę sobie wyobrazić, że zachorowalność, która była, były takie predykcje na początku w populacji ogólnej, nie sięgała 3% na stacji dializ, czyli u pacjentów hemodializowanych, wynosi ponad 22%, a z tego śmiertelność jest 28%. Innymi słowy, praktycznie 1/3 pacjentów umiera. Proszę zwrócić uwagę, że na ponad 4 tysiące pacjentów hemodializowanych zmarło 1400. To są naprawdę, to są statystyki, które absolutnie są zatrważające.
A jak to można wytłumaczyć, że oni są właśnie bardziej narażeni? Co się dzieje?
No dlatego, że mocznica niestety wpływa negatywnie na układ immunologiczny i ci pacjenci prawdopodobnie mają dużą zachorowalność, bo nie mogą się skutecznie bronić w takich przypadkach, w których jeszcze obrona w organizmie zdrowym jest możliwa. W momencie jak wirus wtargnie już do organizmu, niestety oni również chorują ciężej, dlatego że ta burza cytokinowa i tak jak mówię, obronność komórkowa jest gorsza.
No to w takim razie co robić? Czy jak podejść do szczepień w tym układzie? Czy w ogóle te osoby się szczepią? Bo dzisiaj chyba zaczęły się te szczepienia,
tak.
Jak to pani widzi?
Tak, mamy narodowy taki program szczepień. Dzisiaj, a właściwie od poniedziałku do piątku, trwa tydzień szczepienia pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, czyli dializowanych zarówno hemo, jak i dializowanych otrzewnowo, jak i pacjentów po przeszczepieniu nerki również, czyli będących na immunosupresji. Więc oczywiście, że tak. Szczepimy, nie ma żadnych przeciwwskazań. Są tylko dwa wyjątki. Pierwszy wyjątek to są pacjenci, którzy ewidentnie na przykład doznali wstrząsu po szczepieniu na przykład przeciwko grypie, czyli mają taki wywiad wstrząsów szczepionkowych, aczkolwiek trzeba naprawdę podkreślić, że na przykład szczepionka Pfizerowska, którą właśnie są szczepieni ci chorzy, to jest RNA, to jest podawany materiał genetyczny, tam nie ma praktycznie białka, także reakcje wstrząsowe są naprawdę wyjątkowo rzadkie. Natomiast druga rzecz, o której również należy wspomnieć, to jest to, że immunosupresja. Tylko pytanie, jaka immunosupresja? No bo przecież pacjenci po przeszczepieniu nerki są również na leczeniu immunosupresyjnym.
No właśnie.
Ale to jest leczenie podtrzymujące. Ja mam tutaj na uwadze silną immunosupresję, typu na przykład podanie rituximabu, czy na przykład cyklofosfamidu. Ktoś jest w trakcie pulsów podawania, rzeczywiście wtedy nie szczepimy. No, kobiet w ciąży nie szczepimy, no, ale to jest sytuacja bardzo rzadka, jeżeli chodzi o stację dializ. No i tak jak powiedziałam i tak jak wiadomo, do 18 roku życia również te szczepienia w tym momencie nie są przewidziane. Więc tak naprawdę okoliczności, które powodują, że pacjent jest dyskwalifikowany ze szczepień, w ogóle jest niewiele.
A to pani mówi o tym, że ktoś go dyskwalifikuje, ale są pewnie tacy pacjenci, którzy sami siebie dyskwalifikują, bo się boją. I czy to się zdarza u was?
No niestety tak, obserwujemy, że pacjenci niektórzy rezygnują dosłownie w momencie, jak zespół szczepienny przychodzi na stację dializ, bo właśnie u nas dzisiaj w ten sposób pacjenci są szczepieni, że nawet nie muszą nigdzie chodzić, tylko po prostu są szczepieni na naszej stacji dializ. Rezygnują w momencie, jak zobaczą strzykawkę. Powiem w ten sposób, no to oczywiście szczepienie jest dobrowolne, nie jest obowiązkowe. Natomiast absolutnie w interesie każdego, no, rozsądnie myślącego człowieka, odpowiedzialnego za siebie, za swoją rodzinę, za innych, jest szczepienie się. Bo, proszę państwa, mogę podać taki przykład z dnia dzisiejszego. W gdańskich ośrodkach, gdzie pacjenci hemodializowani byli szczepieni już prawie miesiąc temu, akurat tam po prostu jest bardzo dużo pacjentów starszych i oni PESEL-owo byli wyszczepieni szybciej. Zachorowalność już jest to zaobserwowane, spadła naprawdę, można powiedzieć, na łeb, na szyję. Więc to jest bardzo korzystne. Pamiętajmy, że szczepiąc się chronimy również nasze rodziny, naszych przyjaciół. Oczywiście teraz się z nimi nie spotykamy, ale z punktu widzenia innych ludzi, ograniczeń, jakie nas teraz spotykają i to, że chcielibyśmy już skończyć tą epidemię, bardzo proszę, szczepmy się.
Jasne, więc jeżeli, to wróćmy jeszcze może do tego, że do tej pory tylko mamy takie bardzo krótkoterminowe doświadczenia, jeśli chodzi o działanie tych szczepionek i w ogóle działanie tego koronawirusa, więc wy nie macie badań żadnych, które mogą na bardzo twardych dowodach no, po prostu przekonywać do tego, że powinni się szczepić właśnie ci, którzy mają coś z nerkami, no to trzeba używać przynajmniej tych ostatnich argumentów, właśnie tego Gdańska.
Tak, przynajmniej obserwacji. Twarde dowody będą, dlatego że my naszym pacjentom przed podaniem szczepionki, po podaniu i potem jeszcze po drugim podaniu szczepionki będziemy mierzyli przeciwciała, więc będziemy wiedzieli, czy ci pacjenci nasi, którzy mają upośledzoną odporność, czy oni w ogóle reagują, jak oni reagują, czy ta odporność jest wystarczająca, czy nie będzie kwestii do rozważenia, do szczepiania tych chorych, dlatego że my dobrze wiemy, że nasi pacjenci na szczepienia odpowiadają słabiej, aniżeli reszta populacji. Ale takie dane na pewno będą, jeżeli tylko one będą, myślę, że państwo się o nich dowiecie.
Mówi się, że w ogóle choroba nerek to przebiega bardzo dyskretnie, a co powinno nas, już pomijając tych dializowanych, co powinno nas zaniepokoić, no i zgłosić się na te wspomniane już wcześniej przez panią profesor badania.
No, rozmawialiśmy już na ten temat, że te obrzęki, nadciśnienie tętnicze, generalne złe samopoczucie, zła tolerancja wysiłku, jakieś takie zniechęcenie, bardzo, czasami to są problemy na przykład ze snem, czasami to są problemy z apetytem. Bardzo niespecyficzne objawy, ale należy na nie zwrócić uwagę. Badanie ogólne moczu, tak jak mówię, jest bardzo prostym badaniem. Może je każdy wykonać.
No, często boimy się badania, bo boimy się, że ktoś wykryje chorobę. No, ale jak ktoś wykryje chorobę, to trzeba się raczej chyba cieszyć, że jesteśmy w stanie ją wyleczyć. Czy to leczenie jest aż tak dokuczliwe, że trzeba się go bać?
Proszę państwa, choroba chorobie jest nierówna, ale muszę powiedzieć tak, jeżeli ktoś chce sobie zrobić taki remanent zdrowotny. A taki remanent zdrowotny każdy z nas powinien zrobić przynajmniej raz do roku. Przynajmniej osoby po 40 roku życia. No powinny sobie taki remanent zrobić. Kobieta powinna iść do ginekologa, mężczyzna powinien oznaczyć PESA i właściwie wiemy to i nas to nie dziwi. Nie powinno również dziwić, że powinniśmy zrobić badanie ogólne moczu, bo to jest bardzo ważny narząd, bez którego nie można żyć. I na przykład przynajmniej raz na kilka lat zrobić USG jamy brzusznej. Dlaczego? Dlatego, że proszę państwa, niektórzy z nas rodzą się bez jednej nerki. I naprawdę o tym nie wiedzą. I im szybciej się o tym dowiedzą, tym lepiej. Dlatego, że rzucić palenie papierosów, czy ograniczyć alkohol, czy pilnować masy ciała, można w każdej chwili. To nie kosztuje tak strasznie dużo. Jeżeli ktoś ma świadomość tego, że z dwóch nerek ma tylko jedną, bo po prostu się urodził z jedną nerką, albo ma kamicę, albo już ma wielotorbielowatość nerek, albo nie daj Boże ma guz nerki. Czasami właśnie pojawienie się krwinek w badaniu ogólnym moczu, to jest objaw nowotworu nerek czy układu moczowego i im szybciej to wykryjemy, to przecież dobrze wiemy, że i zabieg operacyjny będzie łatwiejszy i rokowanie takiego pacjenta jest znacznie lepsze. Więc chorób jest, to są bardzo różne choroby. My nie mówimy o jednej chorobie, to jest wór chorób układu moczowego, w tym nerek. Każde z nich ma swój przebieg, swoje objawy i swoje postępowania, ale jedna reguła jest do wszystkich tych chorób. Im wcześniej wykryte, tym lepiej, tym lepsza diagnostyka, lepsza skuteczność terapii i lepsze rokowanie pacjenta. A przecież robimy to, proszę Państwa, dla siebie, nie dla lekarza.
No właśnie, a jaka jest świadomość, jeśli chodzi o dbanie o nerki nas, Polaków, to o tym powiemy za chwilę. Pani profesor, ja chciałbym zapytać, czy według Pani obserwacji, wiedzy i tego, co na przestrzeni lat się dzieje, czy możemy powiedzieć, w jakim stopniu Polacy mają już świadomość, jakie są konsekwencje chorób nerek i czy w związku z tym działają tak, żeby je wykluczać?
Powiem w ten sposób, panie redaktorze, że gdyby ta świadomość była odpowiednio wysoka i bogata, to pewnie by mnie tutaj nie było. Ta świadomość niestety nie jest wysoka. My mamy taką tendencję do wybiórczego popatrywania na swoje zdrowie i bardzo wybiórczej pielęgnacji. Właściwie to, co robimy, bardzo podporządkowujemy pod to, co chcemy robić. A tu trzeba na to troszeczkę inaczej spojrzeć, że trzeba, nie zawsze nam się podoba, na przykład, że nie należy pić płynów wysokoprocentowych, czy na przykład wysokoglukozowych, czy po prostu dosładzanych z barwnikami. No ale pewne zachowania prozdrowotne powinniśmy mieć we krwi. I świadomość zdrowotna to między innymi świadomość funkcjonowania własnych narządów. I świadomość tego, że mamy nerki, musi być naprawdę wysoka i duża, ponieważ w przeciwnym razie bardzo szybko i łatwo ten narząd można zdegradować.
Nie pierwszy raz już powtarzam, że większość tych, którzy mają problemy z nerkami, to nawet o tym nie wie, że mają problemy.
I zwykle tak jest. Zwykle tak jest. A świadomość musi być o tyle głęboka, że przecież pod naszą kuratelą bardzo często są nasze dzieci. Mamy podopiecznych, które również już mogą być chore, tylko też o tym nie wiedzą. W związku z tym nic nie wiedzą. Więc na przykład infekcje układu moczowego u małej dziewczynki to nie jest rzecz, która może się zdarzyć. To jest rzecz, już na którą musi mieć oko, że się tak wyrażę. Czyli po prostu musimy później regularnie wykonywać badania profilaktyczne temu dziecku, dlatego że to może być po pierwsze objawem jakiegoś schorzenia albo wady układu moczowego, która nie została zdiagnozowana. A po drugie, być może już to dziecko powinno mieć powiedziane, że na przykład żelków kolorowych niekoniecznie musimy jeść, prawda?
Więc Coca-Coli niekoniecznie pić.
Coca-Coli nie powinniśmy pić, dokładnie. Pewne nawyki żywieniowe w naszym domu są bardzo ważne.
Na jednym z medycznych portali internetowych znalazłem 8 złotych zasad dbania o zdrowe nerki. I tak próbując się właśnie dowiedzieć więcej, zacząłem to studiować, powiedzmy. No i tam są takie na przykład wskazania. Ruch. Dlaczego ruch?
Dlatego, że ruch pozwala nam utrzymać metabolizm na bardzo dobrym poziomie. Co to znaczy? To znaczy, że jesteśmy w stanie spalić wszystko to, czego mamy w organizmie za dużo. Chodzi tutaj o zarówno puste kalorie, jak i kalorie dostarczone w nadmiarze do organizmu. Innymi słowy, to również pozwoli nam zachować prawidłową masę ciała, jak również jest niesamowicie zbawienne dla układu krążenia. A układ krążenia to również nerki.
A jeśli chodzi o zdrową dietę, to już częściowo powiedzieliśmy i mniej soli, to jeszcze raz powtórzmy, dlaczego to takie ważne?
Dlatego, że jeżeli, tak jak cały czas tutaj podkreślamy, te choroby nerek są takie enigmatyczne, nie bolą i nie dają wczesnych objawów, to pamiętajmy, że to, co dostarczymy z pożywieniem do naszego organizmu, to zostanie przez te nerki przefiltrowane. jeżeli mamy w jakimkolwiek zakresie uszkodzoną pracę nerek, to pewne produkty czy pewne metabolity po prostu zostaną w organizmie i one ten organizm już zaczną przytruwać, będą tego kolejne konsekwencje i kolejne powikłania.
Kontrola cukru we krwi, jak często i dlaczego?
Jeżeli ktoś ma przypadek cukrzycy w rodzinie najbliższej, mama, ojciec, siostra matki, czy na przykład siostra, to powinien co najmniej raz na pół roku zbadać sobie glikemię, bo po prostu jest obciążony możliwością rozwoju cukrzycy. Więc glikemia jest bardzo ważna, dlatego że cukrzyca, nie daj Boże, jest to choroba, która również nie boli, a niszczy między innymi naczynia. I to i małe, i duże. I te malutkie to są właśnie nerki.
A jeśli chodzi o ciśnienie krwi, kiedy powinno się mierzyć to ciśnienie, jak często i jakie wnioski wyciągać?
Powiem w ten sposób, no raz na pół roku każdy z nas powinien sobie ciśnienie zmierzyć, no bo zakładając, że nie mam żadnych objawów, czuję się fantastycznie, nie palę papierosów i nie mam chorób współistniejących, no to raz na pół roku, ale jeżeli mam którąś z tych wcześniej przeze mnie wymienionych chorób, jeżeli palę papierosy, jeżeli nadużywam alkoholu bądź jestem otyła, to powinnam to ciśnienie mierzyć sobie przynajmniej raz w tygodniu, bo wtedy mam przynajmniej świadomość tego, co się z tym ciśnieniem dzieje.
A picie odpowiedniej ilości płynów, jakich płynów jeszcze ważne jest?
Najlepiej obojętnych. Najlepsza jest woda mineralna, czy jakiś kompocik, powiedzmy, niedosładzany ponad miarę. Zasada jest taka, tyle ile wysiusiamy, powinniśmy wypić, plus 500 ml. Pytanie, więc ile zwykle
tego
moczu produkujemy. No wychodzi się z założenia, że 4 razy idziemy do toalety, to jest około pół litra, więcej, mniej, w zależności od tego, ile żeśmy wypili, no to około 2 litrów, czyli około 2,5 powinniśmy wypić. Ale tutaj absolutnie muszę to podkreślić. Wszystko zależy od tego, na jakim etapie jest funkcja naszych nerek. Dlatego, że takie picie 2,5 litra płynów bez znajomości funkcji nerek może nam zaszkodzić, bo jeżeli ta funkcja jest upośledzona, to ilość dostarczanych płynów już musimy zmniejszyć.
No tak, ale jeżeli już pijemy te płyny i zakładamy, że pijemy wodę mineralną, czy też przegotowaną, czy też taką z kranu, to jak ją trzeba pić? Czy tak, 2 szklanki naraz, czy też tak
najlepiej powoli? Najlepiej rozłożyć, tak. Po szklaneczce w ciągu dnia, jednak 2,5 litra to jest troszeczkę, to jest sporo tych szklanek, dlatego że to wychodzi 8-10 szklanek. To jest naprawdę sporo, a przecież pamiętajmy, że z pożywieniem stałym dostarczamy również wody, owoce, warzywa. To jest bardzo dużo wody.
Zupa.
Zupa, oczywiście. Więc tak naprawdę tych szklanek może być mniej. I tu też nie ma co się opijać, że litr płynów natychmiast, tylko po prostu rozkładamy to w ciągu doby.
Czyli robić wszystko z umiarem i spokojnie.
Dokładnie. Umiar jest tutaj absolutnie nadrzędny.
No to tak, takim właśnie stwierdzeniem zakończymy. Moim Państwa gościem była dziś profesor doktor habilitowany Beata Naumnik, kierownik pierwszej kliniki nefrologii i transplantologii z ośrodkiem dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także konsultant wojewódzki do spraw nefrologii. Bardzo Pani dziękuję.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
Wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na stronie internetowej. Sugestie, jakich tematów chcieliby Państwo jeszcze posłuchać, proszę kierować na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.